Neumann nie będzie o nic pytał Gosiewskiego. Śledczy poseł Platformy zrezygnował z przesłuchania wiceprezesa PiSu. Dlaczego nie będzie drążył hazardowego tematu? Wyjaśni nasz reporter na Wiejskiej. Gdzie rozmów tuzin, rozwiązania brak. 12 raz pielęgniarki z Podbeskidzia zasiadają z dyrekcją do negocjacji o podwyżkach płac. Wyższe będą rachunki za gaz. Posłuchaj faktów ekonomicznych, najlepiej z ołówkiem w dłoń. Poseł Platformy Sławomir Neumann zrezygnował z zadawania pytań Przemysławowi Gosiewskiemu. Były wicepremier Prawa i Sprawiedliwości od godziny zeznaje przed Komisją Hazardową. Jako świadek opowiada o swojej roli w pracach nad nowelizacją ustawy hazardowej w 2006 roku. Gosiewski miał przedstawić wtedy dokument opracowany w Totalizatorze Sportowym jako projekt klubu PiSu. Mariusz Piekarski słucha tego przesłuchania. Mariusz, dlaczego śledczy Neumann z PO nie zadaje pytań?
Bo Gosiewski zaczął zeznanie od informacji, że pozwał posła Neumanna za jego wcześniejsze wypowiedzi i słowa. Oskarżył go, że ukrywa też się za poselskim immunitetem. W odpowiedzi Neumann bezradnie rozłożył ręce, że pierwsze słyszy o jakimkolwiek pozwie Gosiewskiego, a immunitet złoży natychmiast we wtorek. Dla czystości sprawy zrezygnował więc z dalszego przesłuchania. Do akcji przystąpili więc śledczy z PiSu, dając swojemu byłemu szefowi pole do popisu, zadając pytania tak, by Gosiewski mógł pokazać, że sporządził akurat te notatki, które powinien sporządzić, no i ma wiedzę tylko o tym, o czym powinien wiedzieć.
Pan ma wiedzę na ten temat, żeby z umowy Totalizatora Sportowego z GTECH-em wynikały jakieś zagrożenia?
Kompletnie nie wiedziałem, że jakaś umowa zawarta między firmą GTECH.
Gosiewski przyznał, że próba wprowadzenia ustawy hazardowej przez klub PiS, a nie poprzez rząd, była, jak powiedział, niestandardowa, ale przekonały go argumenty, że departament w resorcie finansów jest uwikłany. Gosiewski próbuje też pokazać, że świadkowie, w przeciwieństwie do Zbycha, Mira, ale przede wszystkim Rycha, mogą pamiętać, i to dokładnie. Cytuję spotkania ze swojego kalendarza co do minuty. Sejmu Mariusz Piekarski.
Już 12 raz w ciągu 4 dni pielęgniarki z Podbeskidzia zasiadły do negocjacji z dyrektorami szpitali. Od poniedziałku strajkuje 1000 kobiet, prawie 30 prowadzi głodówkę. Porozumienie w sprawie podwyżki płac jak nie było, tak nie ma. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM w Bielsku-Białej. Piotr Glinkowski trzyma tu rękę na pulsie wydarzeń. Piotrze, kto opiekuje się pacjentami w Bielskim Szpitalu Wojewódzkim?
Pielęgniarki, salowe i pracownicy szpitalnej administracji. Zgodnie z regulaminem strajku na każdym oddziale muszą być 2 pielęgniarki. Są one wspomagane przez salowe. Taki skład to jednak zdecydowanie za mało, by zająć się pacjentami na zapełnionych oddziałach. Dlatego na tyle, na ile mogą, pomagają również pracownicy biurowi.
Przy roznoszeniu posiłku, przy takich drobnych pracach, które nie absorbują już pielęgniarki w tej chwili, czy salowej, bo salowe też do tej pory pomagają. No jest to ciężkie i mamy tutaj ciężkie też oddziały.
Dyrekcja szuka pomocy również wśród pielęgniarek z innych szpitali. Zatrudniono 2 kobiety na umowę zlecenie. Jedna po kilku godzinach z nadmiaru pracy zrezygnowała. Poszukiwania chętnych pielęgniarek nadal trwają. Wszystko po to, by zapewnić pacjentom opiekę podczas weekendu.
Szokująca informacja sprzed chwili. Kolejny atak gwałciciela. Już drugi dzisiaj. Tym razem w Leśniowie Wielkim w województwie lubuskim. Trwa właśnie policyjna obława. Funkcjonariusze obstawili wszystkie drogi i kontrolują samochody. Rano bandyta zaatakował w Krośnie Odrzańskim. Uwaga kierowcy, zablokowana jest krajowa 5 z Wrocławia do Trzebnicy. W Wysokim Kościele zderzyły się 3 auta, jedna osoba jest ranna. Najbardziej prestiżowe wyróżnienie z dziedziny fotografii przypadło Włochowi. Pietro Masturco zdobył główną nagrodę w tegorocznym konkursie World Press Photo za zdjęcie z Iranu. Przedstawiał ono kobiety na dachu domu, krzyczące w proteście przeciwko wynikom wyborów prezydenckich. Możliwe, że jeszcze dziś Bill Clinton opuści szpital w Nowym Jorku. Zapowiadają lekarze. Były prezydent USA trafił tam z powodu silnego bólu w klatce piersiowej. To nie był zawał, ale lekarze musieli udrożnić pacjentowi naczynia krwionośne. Paweł Żuchowski wysłuchał konferencji lekarzy, którzy wyjaśniali, jak Clinton się czuje.
Jest w dobrym nastroju, czuje się dobrze, ale mimo, że lekarze zalecają mu odpoczynek, zapowiada, że chce jak najszybciej wrócić do pracy w fundacji, która pomaga poszkodowanym na Haiti. Dr Alan Schwartz, ordynator oddziału kardiologii szpitala, w którym przebywa Bill Clinton, powiedział, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zabieg poszedł gładko. Prezydent Clinton od tego czasu wstawał, spotkał się z rodziną, jest w dobrym nastroju i mamy nadzieję, że wypiszemy go do domu jeszcze w piątek. Rzecznik Departamentu Stanu poinformował, że z powodu kłopotów zdrowotnych męża Hillary Clinton przesuwa o jeden dzień swoją podróż zagraniczną do Kataru i Arabii Saudyjskiej.
Wracamy do kraju. Miejskie chodniki w kratkę odśnieżane. Nasi słuchacze zwracają nam uwagę w mailach, że na wielu betonowych ścieżkach między blokami i kamienicami miejscami zalega śnieg. Maciej Grzyb jest w okolicach ulicy Królewskiej w Krakowie. Maćku, zanim wyjaśnimy, o co nam konkretnie chodzi, opisz, jak ci się tu chodzi.
Jak po szachownicy. Raz po białym, raz po czarnym. Są odcinki, po których idę szybko i pewnie, ale zaraz trafiam na nieodśnieżony fragment, no i muszę zwolnić.
A do kogo można mieć pretensje? Gdzie interweniować w sprawie nieodśnieżonych chodników?
Odpowiedzialni za odśnieżanie chodników są właściciele nieruchomości, do których one przylegają. W rzeczywistości jednak trudno odgadnąć tu na ulicy, kto administruje blokiem lub kamienicą i kto powinien zadbać o chodnik.
Nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem, czy ten chodnik jest.
Wie pan, do kogo mieć pretensje za akurat ten nieodśnieżony chodnik?
Ja nie wiem, jaka jest własność tutaj, czyje. Czy chodnik jest przypisany do spółdzielni, czy do urzędu miasta. Nie wiadomo.
Bo może też przylegać do prywatnej kamienicy administrowanej przez wspólnotę. A żeby nie bawić się samemu w Sherlocka Holmesa, najlepiej o nieodśnieżonym chodniku poinformować Straż Miejską. Przyjadą, upomną, a opornych ukarają 100-złotowym mandatem.
Szykuje się spora podwyżka cen gazu. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyło już wniosek w tej sprawie. RMF FM Fakty Ekonomiczne i Krzysztof Berenda.
Dzień dobry.
O ile zwiększą się rachunki?
To zależy od decyzji Urzędu Regulacji Energetyki. Wniosek w sprawie podwyżek wpłynął do URE kilkadziesiąt minut temu. Teraz jest analizowany. Ze wstępnych informacji wynika, że PGNiG chce podwyżek o 10%. Dla przeciętnej rodziny oznaczałoby to rachunki wyższe o 8 zł miesięcznie. W faktach ekonomicznych zaglądamy na rynek walutowy. W ciągu dnia cena euro spadła poniżej 4 zł. Teraz to już 4 zł i 2 grosze. Frank szwajcarski tanieje do 2 zł 74 groszy, a dolar do 2 zł i 96 groszy. Na giełdzie wzrost indeks WIG20 zyskuje 1,5%. Ta poprawa to głównie zasługa coraz lepszego stanu europejskiej gospodarki. W ciągu ostatnich 3 miesięcy minionego roku PKB Unii Europejskiej wzrosło o 0,1%. Poprawa niewielka, ale jednak głównie za sprawą Polski, Słowacji i Estonii. Hamulcowym okazała się Grecja. Jej kłopoty przekładają się także na problemy innych państw. To z jej powodu Francji grozi finansowa katastrofa, bo to właśnie nadsekwańskie banki pożyczyły Grecji najwięcej pieniędzy. Z Paryża Marek Gładysz.
Chodzi zarówno o pożyczki udzielone greckiemu państwu i greckim klientom, jak i o francuskie inwestycje finansowe w tym kraju. Ich poziom sięga aż 55 miliardów euro, co stawia Francję na pierwszym miejscu na świecie wśród krajów, które narażone są na negatywny wpływ greckiego kryzysu. Na drugim miejscu znajduje się Szwajcaria. Niebezpieczeństwo zagrażające Niemcom jest natomiast 2 razy mniejsze. Szefowie najbardziej znanych francuskich banków starają się jednak uspokoić rodaków. Twierdzą, że nie ma powodów do obaw.
Ale te problemy widać już w liczbach. W zeszłym roku Francja była w najgorszym stanie od czasu II wojny światowej. Z kolei niemiecka gospodarka zamarzła i w ogóle przestała się rozwijać.